Chciałam zacząć od tego, że szczerze przyznaję, że dziedzictwo kulturowe wsi nie zajmowało mnie w jakiś szczególny sposób. Uważałam, że są te inne rodzaje zabytków, które były przynajmniej dla mnie dużo bardziej wartościowe i istotne w kontekście nawet naszego regionu. Ale w 2012 roku konserwator z Opola, pani Iwona Solisz, na zaproszenie wojewody, do dzisiaj zresztą tam sprawującego swoją funkcję, zaprosiła wszystkich konserwatorów na Opolszczyznę i jeszcze poprosiła, dała nam pracę. Powiedziała, żebyśmy przeanalizowali zasób pod kątem właśnie dziedzictwa kulturowego wsi i wskazali takie potencjalne wsie, które mogły być włączone w przyszłości w tą sieć najciekawszych wsi. To niejako mnie zmobilizowało do tego, żeby ten temat starać się rozpoznać. Był on prezentowany, ta waloryzacja naszego zasobu była prezentowana na takiej dużej konferencji w zeszłym roku w Urzędzie Marszałkowskim. Część z Państwa wzięła w niej udział, więc poproszę o wybaczenie, że posłużę się ponownie w znacznym zakresie tym materiałem, więc Państwu pozwolę sobie przypomnieć, a gościom z województwa dolnośląskiego zaprezentować, o czym tutaj możemy mówić, jeżeli mówimy w ogóle o potencjale kulturowym lubuskich wsi. Głównie też w kontekście ich waloryzacji, a waloryzacja była dokonywana w oparciu o pewien schemat przygotowany do przygotowania właśnie tej sieci najciekawszych wsi. Na naszym terenie mamy nie takie bogactwo zasobu zabytków jak na Dolnym Śląsku, ale i tak jesteśmy dosyć wysoko, bo na 7. miejscu, jeżeli chodzi o wszystkie województwa, jest już województwo lubuskie, jeżeli chodzi o zabytki wpisane do rejestru zabytków. Ponad 44 tysiące mamy takich zabytków zewidencjonowanych i proszę Państwa, pośród 1300, prawie tyle wsi mamy na naszym terenie, aż 526 zespołów ruralistycznych jest ujętych w ewidencji zabytków. To jest dosyć spory zasób. Występuje tu wiele typów wsi, tych znanych z historycznego ich rozwoju, które za chwilę Państwu przedstawię, a o walorach kulturowych decydują te wszystkie elementy, jak czytelny do dnia dzisiejszego układ przestrzenny miejscowości, istotne elementy tego układu, czyli pierzeje zabudowy, schemat organizacji tej zabudowy w układach właśnie budynków, położenia ogródków czy warzywniaków, wewnętrzne osie kompozycyjne, rozplanowanie i oczywiście ta architektura, zarówno domy mieszkalne, jak i budowle rezydencjonalne, sakralne i inne użyteczności publicznej. Krótko to zobrazuję tymi właśnie przykładami, które pokazują, iż na naszym terenie występują te wszystkie, prawie wszystkie historycznie znane układy ruralistyczne przez ulicówkę, łańcuchówkę czy wielodrożnicę. Nie będę tu wszystkich prezentować, to jest tylko dla zaobrazowania tego zasobu pod tym kątem. Pierzeje zabudowy również czytelne są w wielu miejscowościach, szczególnie te w układzie właśnie szczytowym, czy też czytelne schematy organizacji tej zabudowy widoczne tutaj na przykładzie Dąbrowy czy Grabkowa. Wewnętrzne osie kompozycyjne, tu proszę o wybaczenie, przesunęła mi się ta oś pomiędzy pałacem a kościołem, czy innego typu powiązania występujące w tych układach wewnętrznych obrazują właśnie te przykłady, czy tych przestrzeni wolnych od zabudowy, tak zwane nawsia, czy jakieś stawy oraz place przed kościołami. Zabytki o szczególnych walorach kulturowych występują właściwie, proszę Państwa, głównie na wsi, ponieważ tam się skupiają te cenne zespoły rezydencjonalne czy niezwykle cenne zabytki architektury sakralnej. One głównie właśnie na wsiach występują, nie w tych dużych miastach. I różnego rodzaju inne obiekty użyteczności publicznej, poczty, remizy, różnego rodzaju fabryki, wieże ciśnień, świetlice wiejskie prawie w każdej wsi w różnych formach architektonicznych od przynajmniej końca XIX wieku czy początki wieku XX z ciekawymi przykładami modernizmu również są u nas reprezentowane. Inne zabytki techniki jak różnego rodzaju wiadukty, trafostacje czy wiatraki, nie wszystkie akurat w tak złym stanie jak ten tutaj prezentowany. Niektóre całkiem dobrze jeszcze zachowane, chociaż rzeczywiście są to zabytki, które znikają z naszego krajobrazu. I mała architektura, którą reprezentują, czy to krzyże pokutne, kapliczki, groty, pomniki, różnego rodzaju bramy, ogrodzenia. I to, co przesądza o tym pierwszym wrażeniu, jeżeli znajdziemy się w danej miejscowości, to właściwie architektura, tu raczej prezentowana w jej nieprzekształconym kształcie i formach. I te elementy, które wyróżniają różnego rodzaju style architektoniczne, dominujące lub wyróżniające się techniki budowlane, stosowany materiał, sposoby wykończenia elewacji od drewna, cegły, tynku, poprzez szlakę szklaną, która również tu występuje, kamień czy rudę darniową. Różnego rodzaju malownicze pokrycia dachu, historyczne oczywiście, te mam na myśli właściwie słoma bardzo rzadko jest, chyba że we współczesnych teraz zabudowaniach, które wtórnie pojawiają się na tym terenie, jest reprezentowana. I różnego rodzaju detale architektoniczne, to Państwo tutaj dobrze widzicie, nie wymaga to szczególnego omówienia, różnego rodzaju ogrodzenia, ganki, okiennice, takie elementy też są bogato tutaj reprezentowane. Istotnym elementem w tej przestrzeni to są elementy przyrodnicze i krajobrazowe, więc ta zieleń na posesjach prywatnych, ale i również na terenach publicznych, czyli w parkach i cmentarzach. I elementy przyrodnicze i krajobrazowe w otoczeniu miejscowości, tutaj reprezentowane na tych przykładach. Zawsze sięgam po te zdjęcia przytoku pani Ewy Szumigały, ponieważ one rzeczywiście pięknie przedstawiają nam tą miejscowość. No myślę, że to naprawdę trzeba mieć jeszcze tą wrażliwość, żeby nawet takie zdjęcie wykonać. Nie samo miejsce nam daje czasami takie możliwości. Tyle z tej krótkiej prezentacji. Teraz chciałabym przejść do problematyki ochrony tych zespołów ruralistycznych. Właściwie w kontekście kompetencji, które posiada Wojewódzki Konserwator Zabytków. Jak już wspomniałam, 526 takich zespołów mamy w ewidencji zabytków. Dla każdego z nich sporządzona jest taka karta, którą tu Państwo widzicie, i zaznaczony układ, w obrębie którego pewne działania muszą być uzgadniane z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. To wynika z prawa budowlanego, którego przepis stanowi, iż w stosunku do obiektów budowlanych i obszarów nie wpisanych do rejestru zabytków, ale tych, które są ujęte właśnie w gminnej ewidencji zabytków, pozwolenia na budowę lub rozbiórkę wydawane przez organ, przez starostwo, wymagają uzgodnienia z konserwatorem. To oznacza właśnie, powiedziałabym, taki w miarę realny wpływ na kształt nowej zabudowy, czyli nowej architektury pod kątem właśnie jej formy, kątu nachylenia dachów, kształtu pokrycia tych dachów i ewentualnej rozbudowy, bo to są wszystko rzeczy, które wymagają pozwolenia na budowę. Czyli krótko mówiąc, jeżeli wpływa do nas taka decyzja o warunkach zabudowy, a potem projekt, to mamy prawo ingerować w takim zakresie, żeby na przykład kształt dachu miał taki kąt nachylenia jak dachy w tej miejscowości. Czyli nie 25 czy 30 stopni, co od razu nam przypomina o tej architekturze takiej pseudodworkowej, tylko na przykład 40 do 45. Ale to, powiedziałabym, wydawać by się mogło, że jest to jakieś rzeczywiście narzędzie, które może służyć rzeczywiście utrwaleniu tych form, a raczej temu, aby te nowe formy, które w tych przestrzeniach się pojawiają, szanowały zastane dziedzictwo. Niemniej nowelizacja prawa budowlanego, która miała miejsce zupełnie niedawno i która służy głównie temu, aby ulżyć obywatelom, którzy ciągle muszą po różnych urzędach, że tak powiem, chodzić, starając się o pozwolenia na wszystko, w tym wypadku spowodowała, że znaczna część prac wymaga jedynie zgłoszenia, a jeżeli wymaga zgłoszenia, to nie musi być uzgadniana w ogóle z konserwatorem zabytków. I to dotyczy między innymi docieplania elewacji, czyli w konsekwencji będzie można, i już to się dzieje, przesłaniać na przykład ceglane elewacje, przesłaniać detal architektoniczny charakterystyczny dla terenu danego, na przykład budulec. Ktoś uzna, że ma kamienną stodołę i chce ją z jakiegoś powodu ocieplić, obłożyć styropianem lub po prostu otynkować. Takie prace, cały czas mówię o obiektach, które nie są wpisane do rejestru zabytków, umykają zupełnie spod kompetencji konserwatora, który by zaraz na przykład to ocenił, że powinno się utrzymać tą historyczną formę i znalazłby argumenty, aby takim działaniom się przeciwstawiać. Remonty elewacji wymagają również jedynie zgłoszenia. To skutkować będzie i już skutkuje usuwaniem na przykład historycznego detalu. Jeżeli występują jakieś dekoracje na elewacji, a właściciel chciałby, żeby ona wyglądała inaczej, to może swobodnie takie działania prowadzić. Wymiana pokrycia dachu, jeżeli nie wiąże się z przebudową tego dachu, skutkować będzie zastępowaniem na przykład dachówki ceramicznej, której wymagamy w tych przestrzeniach zespołów ruralistycznych, na przykład na blachodachówkę. To będzie prowadzić do takich sytuacji, że na przykład ten, kto buduje nowy dom, uzyska wymogi od konserwatora, że ma być tam dachówka ceramiczna karpiówka, a obok sąsiad tylko i wyłącznie zmieni pokrycie, zgłosi to w ramach właśnie tego zgłoszenia na blachodachówkę i będzie mógł również tego dokonać. Znaczy ja uważam, taka sytuacja w pewien sposób nie normalizuje tego wszystkiego, tych działań, które w obszarze między innymi zabytkowych wsi się odbywają. Wymiana stolarki okiennej absolutnie ucieka spod kompetencji konserwatora, czyli będzie można usuwać drewnianą, historyczną stolarkę okienną czy drzwiową, wprowadzać nową z PCV i nie trzeba będzie nawet zachowywać tego jej wzoru. Niektórzy interpretują to jako bieżącą konserwację, która absolutnie nie wymaga nawet zgłoszenia. Również przebudowa dróg, jeżeli nie wiąże się z budową zatok bądź poszerzaniem ich szerokości, wymaga jedynie zgłoszenia. Więc tu mamy kwestię ewentualnych kocich łbów, bruku kamiennego, gdzie konserwator, jeżeli tylko może się wypowiadać, zawsze stara się przynajmniej wynegocjować, żeby ten historyczny materiał utrzymać. Wszelkie rodzaje urządzenia reklamowe, przebudowa urządzeń wodnych, to może na przykład skutkować zasypywaniem stawów, który tutaj jeden z nich też Państwu prezentowałam jako taki istotny element w tej przestrzeni wsi. Czy już w ogóle umykają nam absolutnie ogrodzenia, bo nawet te, które mają mniej niż 2,20, nie wymagają nawet zgłoszenia. Czyli w konsekwencji te płoty betonowe, które zaczynają się wszędzie tutaj swobodnie rozprzestrzeniać, będą dalej mogły, że tak powiem, powstawać. Krótko o zagrożeniach. W stosunku do tej historycznej substancji zagrożeniem jest brak remontu. Już kolega Kapałczyński z Jeleniej Góry mówił, Państwo zresztą to znacie na pewno. Bardzo często ludzie po prostu opuszczają te stare chałupy, które nie odpowiadają standardom współczesnego życia. Nie chcą w tej przestrzeni, w tych zabytkowych obiektach mieszkać. Budują nowe. To się zresztą dzieje w całej Polsce. Widzimy gdzieś z przodu stary, niski budyneczek, a obok wystawioną dużą, zupełnie taką duży obiekt mieszkalny. A ten stary właściwie pozostaje mocno zaniedbany. Inne zagrożenia to ta przypadkowa kolorystyka. Już kiedyś te zdjęcia u góry szczególnie pokazywałam. Uchwyciłam ten sam budynek. Właściwie wtedy obserwowałam kościół, który w głębi jest za nim, który był remontowany. W którymś momencie ten budynek z przodu, mówię o tych dwóch górnych slajdach, był taki mało może ciekawy, ale przynajmniej nie wyróżniał się. Teraz widzimy go wszyscy z daleka. No i kilka innych takich swobodnych wyborów dokonywanych po prostu przez właścicieli. No, malują tak elewację ich domów, jak uważają i w ich przekonaniu tak jest pięknie. Remonty, które zacierają pierwotny charakter. Tak było i wcześniej, tak samo będzie i teraz, kiedy tego typu remonty wymagają jedynie zgłoszenia. Ten budynek na dole po lewej stronie, żółty, gdyby nie ten fragment kamiennego cokołu, to byśmy w ogóle nie domyślili się, że to jest obiekt, który jest w ewidencji. W tej chwili go z tej ewidencji będziemy zdejmować. I obce formy w przestrzeni, czyli to, na co idą też pieniądze publiczne, co pojawia się w przestrzeni wsi, trochę dziwnie wygląda, tak bym powiedziała. Można to różnie oceniać. O tej stolarce już wspomniałam, to jest też zjawisko, które obserwujemy od wielu lat, gdzie wprowadza się zupełnie nową, przypadkową, starej, nie poddaje się tym pracom remontowym. Natomiast oczywiście te ogrodzenia, o których wspominałam, są już wszechobecne, wszędzie. Warto wspomnieć chociaż dwa słowa o pielęgnacji starodrzewu, o tym, jak nie należy tego robić, czyli to ogławianie, które cały czas gdzieś jest stosowane, chociaż tak dużo się już o tym mówi, że w ten sposób drzew nie należy traktować. No i gatunki obce, które pojawiają się w krajobrazie wsi, czyli różnego rodzaju tuje, iglaki, czyli nasadzamy to, co nam się podoba, nie myśląc o tym, że to jest w ogóle obce w tym krajobrazie. Liści nie gubi, jak słyszałam, i to jest podobno ten koronny argument. Posługuję się tutaj slajdami z prezentacji pani Iwony Solisz, o której wspominałam, konserwator z Opola, ponieważ w odpowiedzi na tą pierwszą prośbę wytypowaliśmy, wszyscy konserwatorzy wytypowali wsie potencjalne właśnie, które posiadają ten zasób kulturowy, który może służyć ich promocji, rozwoju turystyki. Jak Państwo widzicie, no, województwo lubuskie, wtedy wskazaliśmy, że tych wsi może być 16, ale w dalszej kolejności w wyniku weryfikacji zaproponowaliśmy aż 33 wsie. I jest to spory zasób, jeżeli chodzi w kontekście całego kraju, gdzie, jak Państwo tu widzicie, w Świętokrzyskim nie było żadnych propozycji, w Małopolsce jedynie dwie, ale i tak oceniono, że spośród tych w pierwszym rzucie wytypowanych to zaledwie jest 3 promile ogólnego zasobu, jeżeli chodzi o wsie na terenie Polski, więc naprawdę jest ich zupełnie niewiele. To, czym się posługuje województwo opolskie, to świetnie opracowana waloryzacja zabytkowych zespołów. Podobny materiał, który no, określa krajobraz wartości krajobrazu kulturowego, ma województwo zachodniopomorskie. My niestety nie prowadziliśmy nigdy takich badań. Może to jest też i apel do Państwa, do organizacji pozarządowych, żeby starać się o środki, bo tego też nie robi Urząd Konserwatorski. Urząd Konserwatorski nie jest placówką badawczą, ale różnego rodzaju organizacje pozarządowe mogą starać się o środki, brać specjalistów, których w naszym kraju nie brakuje, i być może warto sporządzić tego typu opracowanie, skoro już gdzieś zostały pewne modele, że tak powiem, wypracowane. Byłoby bardzo pożądane niewątpliwie, aby takie rozpoznanie wykonać w naszym regionie. I gdybyśmy zmierzali do rewitalizacji wsi, bo właściwie powinniśmy o tym mówić, o tym przywróceniu właściwych relacji, nie tylko i społecznych, i ekonomicznych, ale i tych kulturowych, to niewątpliwie to, o czym to nie jest nic odkrywczego, o tym się mówi, to jest jak gdyby najistotniejsze. Musi być akceptacja, aktywny udział mieszkańców w procesie rewitalizacji. Nikt nie zrobi tego bez nich, bez ich akceptacji i woli. Na pewno należy opracować te studia wartościujące wartości kulturowe wsi, zapoznać również mieszkańców z wynikami takich opracowań. Na pewno trzeba pomyśleć o narzędziach ochrony. Czy to miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, których w naszym kraju jest bardzo mało, bo są one bardzo kosztowne i właściwie samorządy w tym kierunku nie idą. Mogą być też to uchwały rad gmin o utworzeniu parku kulturowego. Wicina się tutaj kłania. Którą zresztą tutaj pokazuję, czy też może być to wpis do rejestru zabytków najcenniejszych wsi pod względem kulturowym, tylko no nie ukłamujmy się, wszystkich wsi nie da się wpisać do rejestru zabytków. Nie zawsze jest to konieczne, chociaż na pewno moglibyśmy na naszym terenie trochę takich wsi wytypować. A kolejnym krokiem powinno być przygotowanie projektu rewitalizacji wsi, rozpoczęcie tych prac remontowych i w ogóle szeroko rozumianej rewitalizacji przy być może wsparciu środków unijnych, o których już pani dyrektor Irena Lew mówiła. To są jak gdyby kierunki, ku którym należy dążyć, ale zwracam uwagę na to, co sama ogromnie doceniam i co jak gdyby widzę w państwu jako w osobach społecznie zainteresowanych i zaangażowanych w opiekę nad zabytkami, to, że potraficie skutecznie pewne rzeczy osiągnąć. Nieważne, że to są pojedyncze przypadki. Dla mnie one dają też siłę i wiarę w to, że tak się może to wszystko zmienić, niezależnie od uregulowania różnych kwestii. My możemy sami tu na naszym terenie o pewnych rzeczach decydować. Daję przykład świetlicy w Raculi, która była tylko w ewidencji zabytków jeszcze przed 2011 roku. Były opinie konserwatora, dopiero od 2011 trzeba było uzgadniać pewne rzeczy, więc tam był jakiś projekt niestety zatwierdzony, który później dopiero realizowano, ale już jakoś to stanowisko konserwatora stanowiło pewną promesę. I dzięki temu, że ludzie sprzeciwili się wymianie tej stolarki na nową, pięknej, secesyjnej, bardzo mocno zniszczonej, została ona w tym miejscu zachowana, wprowadzono wewnętrzne skrzydła okienne. Można wiele takich rozwiązań wprowadzić. Nie ma naprawdę potrzeby, żeby zastępować secesyjną, tą ciemnobłękitną, jak państwo widzicie na dole, stolarkę drewnianą, drzwi wewnętrzne, jakimiś drzwiami z kastorami. Te drzwi mają 100 lat. Konserwator, chce mocno podkreślić, nie jest w stanie chronić takich rzeczy. Nie ma to ani nawet sensu. Natomiast rzeczywiście samorząd terytorialny i państwo jako społecznicy macie tu możliwości pewnych działań. Krzysztof Fedorowicz kiedyś mi to zaprezentował, co się robi w warmińsko-mazurskim. Wiem, że w Kotlinie Kłodzkiej też takie projekty wzorcowe zostały opracowane. Nie jest to nic odkrywczego już w państwie pruskim w XIX wieku. Opracowywano projekty wzorcowe. Myślę, że warto naprawdę w tym kierunku pójść, pomyśleć, żeby stworzyć takie potencjalne projekty do wyboru dla tych, którzy chcą się osiedlać na wsi, aby nie budowali nam pseudo dworki z jakimiś gankami kolumnowymi, bo takiej architektury na tych terenach nie było. I niejako podsumowując, uważam, że lubuskie wsie posiadają i ten potencjał kulturowy i również społeczny, który w przyszłości może służyć rewitalizacji oraz promocji miejscowości. Jednak należy też podkreślić, że głównie od mieszkańców zależy wykorzystanie tych możliwości. Jeżeli zechcą aktywnie włączyć się w działania mające na celu zachowanie dawnego charakteru wsi, rozpoczęcie procesu ich rewitalizacji, a w związku z tą nowelizacją przepisów prawa budowlanego, którą tu państwu przytoczyłam, Urząd Konserwatorski utracił w znacznym stopniu wpływ na wygląd zewnętrzny budynków, o którym decydować będą właściwie ich właściciele. Tak więc to lokalne społeczności oraz samorząd terytorialny decydować będą, czy krajobraz kulturowy będzie podlegać niekorzystnym przekształceniom, czy też nie. Dziękuję bardzo.